Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Donald Trump wstrzymuje cła, Unia Europejska również. Ekonomiści wieszczą głęboką recesję. Dokąd nas ten cały bałagan zaprowadzi? Jak wpływa na polskie firmy, na nasze kieszenie? Co dalej z drogą czerwoną już na naszym podwórku? Dlaczego mimo dużej wagi niewiele dzieje się w tej sprawie? Stereotypy w pracy wiecznie żywe. Kobietom dostaje się za rodzinę. Jak to zmienić? A Polska jest w unijnej średniej, jeśli chodzi o płacę minimalną. Niższa jest na przykład już w Portugalii. Między innymi o tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Joanna Ryngwelska, program menadżer w APS, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, Adam Protasiuk, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No a zaczynamy znowuż od Donalda Trumpa, bo tam ciągle coś się w tych Stanach dzieje, ciągle coś, co rzutuje niestety globalnie na globalną gospodarkę. Amerykański prezydent, o czym już wczoraj wspominaliśmy, wstrzymał cła na 90 dni. Znaczy tutaj nie podlegają temu wstrzymaniu Chiny, na które już nałożył 145% cła. Unia Europejska wczoraj w odpowiedzi na to, że Trump wstrzymał cła, zawiesił, no to Unia Europejska również na 90 dni zawiesiła cła odwetowe. Wczoraj na naszej giełdzie papierów wartościowych były wzrosty 4,5% i spadki indeksów amerykańskich giełd. Ekonomiści wieszczą głęboką recesję mimo zawieszonych ceł. No, dzisiaj właściwie to przed chwilą przeczytałam informację o tym, że spore kontrowersje pojawiły się po tym, co się wydarzyło kilka godzin wcześniej przed ogłoszeniem przez Trumpa informacji o tym, że on te cła zawiesza, bo on po prostu rano, niespełna 4 godziny przed ogłoszeniem swojej decyzji o zawieszeniu ceł, opublikował na swojej platformie wpis: to jest świetny czas na kupowanie. I rzeczywiście przez kilka godzin, jak rozpoczęły się wzrosty cen akcji na amerykańskiej giełdzie przedwczoraj, to sporo ludzi się zastanawiało, co się takiego wydarzyło, że te akcje idą w górę, ceny idą w górę, a giełda zaczynała, początek dnia był na głębokich spadkach, tam 4-5%, nagle to się wszystko odwinęło i teraz widzimy, że amerykański prezydent po prostu postanowił sobie wpływać na to, w jaki sposób kształtują się ceny akcji, a ci, którzy przeczytali jego wpis, być może sporo pieniędzy dzięki temu zarobili. Dokąd nas ten cały bałagan, proszę Państwa, zaprowadzi? Bo to jeden człowiek coś wymyśla, cały świat cierpi.
Jeśli może, to
Zbigniew Markowski.
Chciałbym troszeczkę odejść od tych lawiny komentarzy bieżących, bo nie nadążymy za zmianami, za słowami pana Donalda Trumpa. Natomiast powinniśmy się raczej zastanowić nad skutkami średnio-długookresowymi, bo te są jeszcze niejasne. Mianowicie jestem przekonany, że ta zmienność w osobie pana Donalda Trumpa i jego opinii sądów jest pewnym elementem, dowodem pewnego kryzysu, jaki w tej chwili przechodzi władza wykonawcza w Stanach Zjednoczonych, dlatego że brak tam wyraźnie kilku spraw, mianowicie celu, do jakiego ma doprowadzić ta działalność, oraz analizy kosztów. Przynajmniej nie wiadomo nam o tym, jakie konsekwencje dostrzega ta administracja. I to powoduje, że ten element niepewności, który zawsze był w modelach ekonometrycznych, bankowych, hedgingowych, jako istotny czynnik, staje się teraz bardzo istotnym, kluczowym w ocenie działalności w kontekście 3, 6, 9 miesięcy. Ale proszę pamiętać, że procesy inwestycyjne nakłady na nowe technologie, to są okresy, perspektywy kilkuletnie. Czyli Donald Trump wprowadził, myślę, niepokojący element do gry, wyjątkowy czynnik niepewności i chaosu. Dla nas jest to kwestia następująca, dla Unii Europejskiej, dla Polski, mianowicie obserwować i analizować. I nie reagować.
I nic nie robić.
Nie, tak? nie, robi się dużo, bardzo dużo, tylko chodzi mi o to, żeby nie reagować ad hoc. Dlatego, że jednego dnia prezydent nakłada, a drugiego dnia zawiesza, więc po co się wywołać działalność. Jest jeszcze kilka innych obszarów, ale nie chciałbym o tym w tej chwili przesądzać. Niemniej żyjemy w świecie chaosu i z tym się musimy, do tego się musimy na chwilowo przyzwyczaić. Nie będzie to długi okres czasu, wydaje mi się. Będzie to kwestia tego roku tylko.
No to ciekawe spostrzeżenie.
No tu danych do interpretowania nam nie brakuje. Pewne rzeczy nam, powiedzmy, wyświetlają pewną nową rzeczywistość, którą nawet chyba do końca nie zdawaliśmy sobie sprawy, czyli nie zdawaliśmy sobie chyba do końca sprawy z potęgi gospodarki chińskiej, ambicji tego narodu. Mówimy o cłach, które sobie tam państwa między Stanami a Chinami wdrożono, natomiast chyba bardziej bolesne będzie dla gospodarki amerykańskiej wstrzymanie dostaw pierwiastków rzadkich, na których znaczna część tych nowych technologii się niestety opiera i tu Chińczycy zareagowali po cichu, ale skutecznie, więc to wywołało, mam wrażenie, nerwową atmosferę przy Trumpie. Czy Chiny dogadają się z Amerykanami? Na ten moment nic na to nie zapowiada. Ich dzisiaj działania wokół Tajwanu, czyli to, co się działo w ostatnich dniach, czyli praktycznie przetestowanie możliwości blokady Tajwanu, czyli to nie są już przelewki. Czyli jeżeli Chiny to chcą rzeczywiście Tajwan zablokować, a cały czas podnoszą jak gdyby atmosferę przy tym kraju, przy tej wyspie, no to niestety Amerykanie będą musieli zareagować i dzisiaj, jak obserwujemy, bo my bazujemy na naszych tutaj komentatorach lokalnych, ale jak sięgniemy do komentatorów, powiedzmy, z innych krajów, na przykład amerykańskich, to tam prawdopodobieństwo wojny tej takiej już prawdziwej, niegospodarczej, niecelnej z Chinami jest oceniane 50-50. Czyli to nie są już żarty. I my musimy takie rzeczy uwzględniać. Musimy uwzględniać, że perspektywy kryzysu światowego przez instytucje finansowe są oceniane na poziomie 60%. Więc jak wszystko to złożymy do kupy, to mnie trochę przeraża to, że my się zajmujemy tymi bieżącymi problemami, natomiast nie wywieramy presji na nasz rząd, żeby jednak uświadamiać, żeby przygotowywać, żeby nie być zaskoczonym, że jeżeli to prawdopodobieństwo negatywne 50% nam się ziści, bo sytuacja konfliktu między Stanami a Chinami odbije się u nas radykalnie. Tak? I to łańcuchy dostaw zostaną przerwane i dzisiaj powinniśmy jako naród sprawdzić, jakie mamy łańcuchy dostaw, czym zaskutkuje. COVID pokazał coś, jak z dnia na dzień możemy pewne branże zgasić i co tak naprawdę u nas jest w stanie zgasić właśnie tego typu kataklizm, bo wojna w Ukrainie coś pokazała. Natomiast stosunek Amerykanów do tego konfliktu, wycofywanie się jego i koncentrowanie się na Pacyfiku jednoznacznie wskazuje, że tu jest problem i tu się rozegra ta batalia. A z drugiej strony ona musi się rozegrać, bo wskaźniki ekonomiczne Stanów Zjednoczonych są jednoznaczne. Także ich dług, ich zobowiązania wynikające z obligacji pokazują, że ich pole manewru też jest bardzo zawężone. I teraz możemy mówić, czy wycofanie się z ceł wynikało tylko z tego, że chcemy sobie na giełdzie coś wskazać. Może przy okazji tak, ale
czynnik, o którym
też media też u nas w kraju jakoś nie za bardzo podkreślają, że podstawowym czynnikiem wydaje się było to jednak, że rynki bardzo negatywnie zareagowały na te cła poprzez obniżenie obligacji, podwyższenie rentowności obligacji, co skutkuje dla gospodarki amerykańskiej kataklizm wręcz, bo ona się opiera głównie, płynność finansowa Stanów dzisiaj opiera się nie na PKD, tylko właśnie o emisję obligacji i tu nagle w ciągu jednego dwóch dni nagle się... I tu się okazało, że tu nie Chińczycy, a Japończycy zadziałali bardzo, że tak powiem, pokazali, czym to grozi, pogrozili palcem, więc Trump się cofnął, mam wrażenie, pod tą presją właśnie. Ale to wszystko skutkuje tym, to co tutaj przedmówca powiedział, że no niestety żeglujemy na zburzonym morzu i do końca nie mamy kontroli nad tym, w którą stronę ta nasza łódeczka popłynie, ale to nie znaczy, że mamy nic nie robić. Musimy robić i to zdecydowanie więcej, ale na zasadzie właśnie spokoju, świadomości, edukacji, bo tak jak obserwujemy, że wszyscy dzisiaj tak nabrali wody w usta i tak przyglądają się, co będzie, a to nie jest dobre rozwiązanie.
Joanna Rengwelska.
Trudno nie zgodzić się tutaj z tymi wszystkimi informacjami i argumentami od strony tutaj szanownych gości. Ja chciałabym jeszcze dodać, że tutaj sekretarz prasowy Białego Domu Caroline Leavitt powiedziała, że to ten powrót był częścią pewnej strategii, co można by po polsku powiedzieć, że jest w tym szaleństwie jakiś sposób, nie tylko regulacja rynków, tak? Ale również jak gdyby ponowne negocjacje umów handlowych z wieloma krajami. Też warto wspomnieć, że Chiny zostały razem z Kanadą włożone do jednego worka z Meksykiem i oskarżone o przemyt narkotyków, tak? Takich jak fentanyl. I nałożone od razu cła z tej stawki bazowej 10% do 20% na Chiny i po 25% na Kanadę i Meksyk, o czym też było głośno. Warto też powiedzieć, że oprócz tego, że zwiększono tą stawkę od bazowej 20%, od której wychodził Biały Dom, do 145%, dzisiaj nałożono również cła na paczki o niskiej wartości. Dzisiaj takie paczki będą dodatkowo kosztowały $800, czyli te wszystkie platformy e-commerce, które znamy, czyli Temu i Shine, dla Amerykanów będą dużo droższe. Tutaj też wcześniej warto powiedzieć, że nie podlegały żadnym kompletnie cłom. Tokio już zapowiedziało, że będzie naciskać na Waszyngton w sprawie zupełnego zniesienia ceł i podobnie z Tajwanem. Tutaj te rozmowy już trwają. W szczególności jeżeli chodzi o Japonię, to są kwestie cła na stal, aluminium, samochody czy części samochodowe. Ja uważam, że tak jak tutaj poprzednik powiedział, że to potrwa pewnie albo do czwartego kwartału 2025 i o tym też mówią ekonomiści w kraju i z wielkich, dużych banków, lub do pierwszego kwartału 2026 roku i że Trump robi to świadomie.
Ale dlaczego? To znaczy, proszę.
Ja myślę, że trzeba to spojrzeć trochę szerzej, dlatego że to jest taki test, jaki przychodzi w tej chwili demokracja w zaawansowanych, dojrzałych krajach. Mianowicie wysoki poziom życia, jakość życia, ale też wyraźne elementy zakłócające porządek publiczny, jak na przykład nierówności społeczne, napływ imigrantów, spowodował w wielu krajach napływ fali populizmu. Na bazie tej fali pojawili się politycy, którzy spełniają oczekiwania z tych części wyborców. Proszę pamiętać, że Donald Trump reprezentuje tylko część, znaczącą część społeczeństwa amerykańskiego i to nie jest tak, że jego kroki, jego tak zwane elementy polityki ekonomicznej i geopolitycznej są akceptowalne w całym kraju. Zatem mi się wydaje, że jesteśmy świadkami bardzo ciekawego eksperymentu historycznego. Mianowicie fala populizmu wyniosła ludzi do władzy, którzy uważają, że ręcznie można sterować problematyką na przykład gospodarki, tak samo jak geopolityką. I ten test jest bardzo bolesny dla nas, ale myślę, że jest niezbędny, bo zwykle jest tak, że historia zmieniała bieg wydarzeń i układy geopolityczne i układy gospodarcze niestety drogą wojny. I to jest jakby taka kwestia, którą my nazywamy memento mori. Proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię. Jest nieprawda, że gospodarka amerykańska była w kryzysie przed Trumpem. Jest nieprawdą również, że Biden, jego program był wstecznictwem znaczy elementem...
To gospodarka rosła, odrabiała straty, tak, i to tak było widać.
System gospodarczy globalny został stworzony przez Amerykanów. Waluta kluczowa rozliczeniowa jest amerykański dolar. Instytucje międzynarodowe zostały wykreowane i wzmacniane i utrzymane przez amerykańską politykę długofalową, więc mamy tu do czynienia z takim krokiem szaleńczym, który powoduje dokonanie zmiany geostrategicznej w sposób nieumiejętny, bo gospodarka jest już globalna, czyli oddziaływania są wielopoziomowe, wielowarstwowe. Natomiast będziemy musieli to przetrzymać. Ja uważam, że w tej chwili to jest dobry test dla systemu amerykańskiego, ponieważ jeśli świat nie powstrzyma poprzez retorsję polityki gospodarczej Trumpa, no to zrobią to równolegle instytucje amerykańskie.
A proszę powiedzieć, bo my tutaj sporo mówimy właśnie o tych globalnych sprawach, ale jak to wszystko w tej chwili wpływa na polskich przedsiębiorców, na polskie firmy, na decyzje naszych przedsiębiorców, ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, bo można sobie mówić, o, jest jakiś amerykański prezydent i on tam jakieś decyzje wydaje i to się dzieje za oceanem, ale nie, to dotyka nas. I teraz właśnie pytanie, jak sobie firmy z tym radzą?
No, z punktu widzenia Polski przedsiębiorstw i statystyk w budowaniu naszego PKB, Stany Zjednoczone niewiele nam pomagają. Czyli można powiedzieć, że cła nałożone na Unię Europejską wpływają negatywnie. Natomiast świetnie radzi tutaj sobie Ursula von der Leyen, która odpowiada każdorazowo Trumpowi na cła. Tak jak dzisiaj te 20% dla Unii Europejskiej, podobnie odpowiedziała na cła dla Amerykanów. Chociaż tak jak mówię, oni opierają bardziej, jeżeli chodzi tutaj o nasze europejskie kraje, to bardziej o Danię, jeżeli chodzi o przemysł farmaceutyczny. My jednak bazujemy tutaj na naszym zachodnim partnerze.
Sąsiedzie, tak.
Sąsiedzie, tak, na Niemcach. Tak.
Że mi się wydaje, że przedsiębiorcy w tej chwili są, można podzielić na dwie grupy. Część przedsiębiorców obstawia, że to jest chwilowe, tak jak tutaj też gdzieś się pojawił wątek, że to się zakończy za kwartał, za dwa, więc na zasadzie takiego przeczekania. Jeżeli już nieraz tak było, nieraz już były kryzysy i to się zawsze jakoś tam rozchodziło po kościach. Część bardziej bacznie się przygląda, zwłaszcza ci, którzy mają relacje międzynarodowe, czyli mają przekazy ze Stanów, z innych państw, jak tam się komentuje te wydarzenia, bo mnie bardzo martwi to, że tu jest pewnego rodzaju przepaść właśnie ta komunikacyjna, że jak prześledzimy nasze media, to jest inny przekaz o tych samych zdarzeniach, a inny przekaz jest i komentarz do tego, jak inne narody się przygotowują do tego i tam dyskusja na temat, kiedy Chińczycy się zaczął bawić wojnę kinetyczną ze Stanami Zjednoczonymi wokół Tajwanu, to jest dyskusja, która się toczy normalnie. To nie jest coś, nad czym przechodzi się na zasadzie, że to na pewno tak nie będzie. I dziś odpowiadając na to pytanie, jak się będzie kształtowała nasza gospodarka, na pewno będzie to przymywało inwestycje, bo inwestycje muszą mieć tą podstawę przewidywalności, której dzisiaj totalnie nie ma, więc o inwestycjach, o rozwiązaniu problemu naszych, a mieliśmy z naszymi inwestycjami, wiemy, określone problemy, liczyliśmy na to, że środki unijne nam w ten sposób jakiś ten problem jakoś rozwiążą. Dzisiaj, no niestety tu na pewno będzie określony problem, bo nie ma co liczyć na to, że będą jakieś tam spektakularne inwestycje czynione w naszej gospodarce, dopóki nie zostanie zbudowana jakiegoś rodzaju świadomość. I to, co ja podkreślam cały czas dzisiaj, to jest to, że brakuje mi takiej rzeczowej dyskusji na temat uświadomienia, bo niech to będzie jak gdyby dla nas niekorzystna informacja, ale my powinniśmy tę informację mieć i na bazie tej informacji podejmować decyzje. A dzisiaj mam wrażenie, że jesteśmy w takiej trochę bańce medialnej, która po prostu nas ogranicza w przewidywaniu, bo to, co my musimy zrozumieć, że gospodarka amerykańska dzisiaj przeżywa kryzys nie dlatego, że popełniono jakieś błędy, tylko dlatego, że od wielu, wielu lat przegrywała gospodarka amerykańska w zakresie przemysłu, tak, że przemysł przeniósł się, tak jak trochę gospodarka europejska, tak samo.
Sami
że
to przemysł, zrobili.
Tak, no właśnie, że przemysł się ulokował gdzieś w innych obszarach Chiny. I Chiny na tym wyrosły, A u nas zostały pewne tylko branże i dzisiaj jak przejdziemy, to, czyli ten szlak rdzy, jak to jest nazywane w Stanach Zjednoczonych, to są opuszczone tereny, gdzie ludzie głodują i biedują. Dlaczego? Bo nie ma klasy średniej, bo nie ma tego przemysłu. Tak? Czyli ta dysproporcja między osobami bardzo zamożnymi i ubogimi, po prostu w tym miejscu nie ma klasy średniej. U nas to też w jakimś zakresie już zaczęło występować w Polsce, natomiast w innych krajach europejskich już występuje, więc jeżeli nie będziemy rozumieli tych procesów globalnych, dlaczego powiedzmy Amerykanie mają 700 baz wojskowych na całym globie, które pilnują po porządku ładu tego gospodarczego, a dzisiaj zaatakowały jak gdyby handel globalny, czyli zaatakowały podstawy w ogóle tego systemu, na których do tej pory się ten system opierał. Także jeżeli nie będziemy tego rozumieli, to trudno mówić o jakimś tam prowadzeniu rozwoju naszego kraju i liczeniu na to, że będzie dobrze.
Joanna Rynkwelska, Zbigniew Markowski, Adam Protasiuk, Iwona Wysocka. Wracamy za moment.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Za moment wrócimy jeszcze na chwilę do dyskusji a propos tego, co się może gospodarczo wydarzyć w związku z nieprzewidywalnymi decyzjami amerykańskiego prezydenta, a przed nami Droga Czerwona, czyli inwestycja łącząca port Gdynia z siecią dróg krajowych, której jeszcze nie mamy. Jest to bardzo ważna droga, bardzo strategiczna droga. I dlaczego my jej właściwie jeszcze nie mamy i jak długo będziemy na nią czekać? O tym za moment.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Joanna Rynkwelska, program menadżer w APS, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, Adam Protasiuk, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. I od pana Zbigniewa Markowskiego zaczniemy, który chciał ad vocem a propos ostatniej wypowiedzi pana Adama Protasiuka, Stany Zjednoczone i cła i gospodarka.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem odnieść się do kilku spraw. Mianowicie, po pierwsze, jeśli chodzi o KPO, to recesja inwestycji z tytułu KPO nie ma żadnego związku z cłami. Po prostu my ten program musimy zrealizować, bo na co są budżety i jest czas do wykorzystania. Więc ja nie boję się tutaj o inwestycje z KPO, bo one są w tej chwili, mają inny problem, żeby rozliczyć je w czasie. Bo to jest kwestia istotna, prawda? Druga kwestia jest taka, że a propos inwestycji polskich przedsiębiorców, bo pani rektor zadała nam pytanie, oczywiście na bieżąco wszyscy przyglądają się kursom walut, cłom, kosztom transportu, zmieniają się stawki w transporcie morskim, zaczyna się patrzeć na opłacalność eksportu i importu i to są rzeczywiście rzeczy, które mogą spędzać sens z oczu naszym kolegom klubie, czy w ogóle przedsiębiorcom. Ale z druga strona, mianowicie ta sytuacja, która wytworzyła polityka Donalda Trumpa, spowodowała, że w Unii Europejskiej rośnie silne przekonanie, zresztą o tym mówił też i raport Draniego, że trzeba reindustrializować ponownie gospodarkę europejską, zwiększyć siłę funduszy inwestycyjnych, które są można wygenerować na rynku finansowym kapitałem w Europie. I tutaj widzimy istotne, silne impulsy, które stwarzają szansę polskim firmom, żeby wejść właśnie w te programy przemysłowe. Mamy już taki dowód, kiedy Polska przystąpiła do programu kosmicznego, do Europejskiej Agencji Kosmicznej, to nagle się okazało, że bardzo dużo firm polskich uzyskało szansę na rozwój swojej technologii i produktów w skali europejskiej. Najbardziej ciekawym elementem jest to, jak też słusznie zauważa Fukuyama, że polityka Trumpa skłania Europę do większej myśleniu, głębszego myślenia o integracji gospodarki, o strategicznych działaniach wspólnych. Nie przesądzając o tym, jaka będzie forma polityczna, to jednak ten pomysły na fundusze pożyczkowe, subsydiowe są szansą dla polskiej przedsiębiorcy i ja to widzę zainteresowanie wśród kolegów. To tyle odnośnie do tytułem ad vocem do nie,
znaczy problem tego, jest taki, powiedział. Że długofalowo to ja się mogę, znaczy na pewno się zgodzę, nie mogę, tylko na pewno się zgodzę z tym, co pan powiedział, natomiast ja się obawiam tego, czy nam wystarczy czasu na to, żeby, bo te wszystkie elementy, o których mówimy, one wymagają, to są projekty rozłożone na lata, a dynamika zdarzeń z dzisiaj jest taka, że tu się rzeczy rozstrzygają w miesiącach i teraz to, że Unia się integruje bardzo dobrze, problemem jest na pewno rozbieżność przeróżnych interesów, bo inne interesy mają Włochy, inaczej się zachowują, inaczej inne interesy mają, ma gospodarka niemiecka, która ma swoje potężne problemy dzisiaj, turbulencje przeżywa. Polska znowu jest w innej sytuacji, dla nas większym problemem jest może dzisiaj bezpieczeństwo niż problemy gospodarcze, więc to wszystko powoduje, że ta Unia, żeby zlepić ją w jedną całość i żeby to był rząd Unii Europejskiej, a nie państwa współdecydujące o tym, co będzie się działo, to jest problem polityczny do rozstrzygnięcia. Trudno przewidzieć, jak to się ostatecznie zakończy. To nie zmienia faktu, że tego, co powiedziałem wcześniej, że dzisiaj dla nas najważniejsza jest edukacja, czujność, świadomość, obserwowanie na bieżące reagowanie tego, żebyśmy się nie dali uśpić. Natomiast to, co już gdzieś tutaj poza anteną padło, wydaje się, że dzisiaj najważniejsze też jest to, żeby Polska się nie zamykała na jedną filozofię myślenia, tylko żeby budowała określone fundusze, sojusze, przepraszam, w różnym aspekcie. Czyli inny aspekt jest tutaj militarny, na przykład z krajami bałtyckimi, inny aspekt będzie gospodarczy. Z częścią krajów Unii Europejskiej i tak dalej. Czyli my musimy dzisiaj grać na wielu fortepianach. Oczywiście to wszystko wymaga energii, czasu, ale też i świadomości, kompetencji. I to już obserwujemy, że trochę w pewnym momencie problemy krajowe schodzą na plan dalszy ze względu na to, że rząd jest mocno zaangażowany w te kwestie, o których powiedziałem.
No tutaj warto też wspomnieć o programach Unii Europejskiej, które jednak dość szybko działają i wzmocnienie tej suwerenności gospodarczej, obronnej, przemysłowej dla Unii Europejskiej, czyli program ReArm, czy tworzenie właśnie zapisów Białej Księgi, które są bardzo istotne, ale faktycznie trzeba zwrócić tutaj i być czujnym jako Polska, żeby tutaj nie być pominiętym w tych kwestiach, bo widzimy już, że Unia Europejska to mimo tego kryzysu gospodarczego, o którym pan wspomniał w Niemczech, Unia Europejska to jednak Niemcy, więc warto tutaj zwrócić na to uwagę i kontrolować, a w Polsce budować suwerenność nie tylko bezpieczeństwa, ale budować też suwerenność tymi sojuszami, o których wspominaliśmy. Tutaj mówiliśmy to, czy teraz z kim, czy Stany Zjednoczone, czy Chiny. Część pewnie będzie skłaniała się ku Chinom, no bo warto. Natomiast podkreślajmy, że nie ma tych czerwonych guzików, którymi wyłącza się jakieś systemy w Polsce z NATO. Jest to układ polityczno-militarny, który funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, ale pracuje i ma swoje struktury również w Europie. I to nie jest takie proste, żeby po prostu kliknąć. I jak gdyby to jest jakiś mit, czyli uważam, że nadal...
Poszło od Ilona Muska i Starlinków dokładnie.
Uważam, że nadal należy współpracować, natomiast faktycznie przemysł satelitarny, to, że polskie firmy okazało się, że mogą produkować, że nasze myśli technologiczne, czy mówię, dzisiaj rano widziałam świetny spot dotyczący tego, co stworzyliśmy w Polsce, tak? Czyli system Blik, płatności za pomocą odtwarzania twarzy, czy piękne pociągi PES-y, dalej łazik marsjański, więc jesteśmy zdolni. Są firmy również w Gdyni, które świetnie radzą sobie na rynku, produkując różnego rodzaju nowoczesne technologie, łącznie z radarowymi satelitami, czy z radarami, systemami antydronowymi, czyli dzisiejsze pole walki. No i myślę, że faktycznie powinniśmy skłaniać się ku temu, żeby być, istnieć i rozwijać się i dążyć do suwerenności przemysłowej i gospodarczej.
No to teraz trochę o naszym bezpieczeństwie. Jest szansa, że droga czerwona, czyli inwestycja łącząca port Gdynia z siecią dróg krajowych, zostanie sfinansowana ze środków przesuniętych z KPO. Jeśli się uda to wynegocjować z Komisją Europejską, ta inwestycja będzie priorytetem. Mówił o tym wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W środę portal Money.pl napisał, że szef MON-u pilnie szuka u ministra finansów Andrzeja Domańskiego ponad 4 miliardów złotych właśnie na drogę czerwoną. Z informacji tego portalu wynika też, że już 10 lat temu Amerykanie zwracali uwagę na to, jak ważna jest ta trasa. Dlaczego do tej pory tej drogi nie mamy i jak ona jest strategicznie ważna dla bezpieczeństwa kraju, dla zaopatrzenia naszego kraju. Ja już nie mówię, że lokalnie, ale my ją wybudujemy lokalnie, mam nadzieję, że wybudujemy, ale ona jest ważna krajowo i nawet po części międzynarodowo, choćby ze względu na to, że łączy port, z którego korzysta NATO, do tego, żeby przerzucać choćby sprzęt wojskowy dalej.
Tak, ten przykład.
Zbigniew Markowski.
Ten przykład proponuję rozpatrywać w szerszym kontekście znowu, mianowicie w niskiej sprawności państwa. Osiągnęliśmy, wydaje mi się, taki poziom już najniższy z możliwych, bo proszę zwrócić uwagę, że dam kilka takich również ilustracji, mianowicie droga E7 do Warszawy jest zbudowana już kilkanaście lat, a miała być zgotowana Euro 2012. Co powoduje, że 360 km można budować kilkanaście lat. Ja osobiście kiedyś byłem współtwórcą programu budowy kawern solnych i mogliśmy w tych kawernach zabezpieczać niesamowite ilości ropy naftowej i węglowodanów. Program był zbudowany, było wsparcie strategiczne NATO, było wsparcie strategiczne Stanów Zjednoczonych i program ten utknął na poziomie centralnym. Również byłem kiedyś zaangażowany w uruchomienie procesów budowy autostrad i pamiętam, że autostrada A1 była najbardziej kontestowanym pomysłem w środowisku politycznym. No to byłem dość skuteczny, przez lata dość skutecznie kontestowany. W tej chwili, jak jedziemy autostradą A1, widzimy jej oczywistość jako niezbędny nerw gospodarki. Chcę przez to powiedzieć o dwóch rzeczach, mianowicie że z jakiegoś powodu nie udało się uczynić w myśli politycznej, strategicznej Polski jakiegoś takiego programu kluczowego, który byłby budowany przez kolejne, realizowany przez kolejne ekipy polityczne. Tylko gdy wchodzi dana ekipa, robi reset, wszystko wycofuje i nagle się program centralny, czyli taki czy inny, okazuje nieważny. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że jest coś zadziwiającego w systemie właśnie finansowania inwestycji publiczno-strategicznych, jeśli my mamy kłopoty tego typu i gdyby nie procedury ustaw specjalnych, to byśmy w ogóle wiele rzeczy nie zrobili. Dam Państwu kolejny przykład. No jest niemożliwością, żeby nie można było w ciągu 3 lat zbudować fabryki amunicji. To jest dowód totalnego niezdolności państwa do realizacji programów strategicznych. Dlaczego to się dzieje? Mianowicie dlatego, między innymi, że pada przekonanie w środowisku publicznym, politycznym, a niestety aprobowane przez część społeczeństwa, że tylko firmy sektora publicznego, państwowe, Skarbu Państwa mogą realizować główne elementy. Ale my wiemy, że tak nie jest. I ja mógłbym tutaj sypać dziesiątkami rzeczami, których są często jawne, niejawne przykładów, gdzie coś nie powstaje, a co ma znaczenie strategiczne w rozumieniu bezpieczeństwa europejskiego, polskiego, ale też na przykład istotne, jeśli chodzi o zakres rozwoju innowacyjnego polskiej gospodarki. Tutaj jest problem niesprawności państwa i wydaje mi się, że jest to dobry moment, kiedy można zacząć dyskutować i trzeba dyskutować, dlaczego tak się dzieje i jakie są mechanizmy temu zaradcze.
No i jakie skutki mogą z tego wyniknąć
dla nas
wszystkich?
A skutki widzimy już, tak? Skutki widzimy.
No tak, my przyzwyczailiśmy się już jako biznes do tego, że żeby realizować projekty, to mamy taki model, że powiedzmy 4 lata, 5 lat trwają formalności, realizacja później wykonania 2. No i są to chore proporcje. Taką próbą rozwiązania tego problemu jest to, że większość tych strategicznych, uznanych politycznie inwestycji jest realizowana jako specustawa, no ale trudno sobie wyobrazić, że będziemy funkcjonować w modelu, że każda większa droga będzie wymagała specustawy, a do tego tak naprawdę dzisiaj to zmierza, bo uproszczenie procedur, kolejne próby uproszczenia procedur raczej są bardziej nieskuteczne niż skuteczne, więc jesteśmy w określonej pułapce, lata mijają, a tutaj się po prostu nic nie zmienia. Te strategie, które są przyjmowane, one też mam wrażenie są nie do końca odpowiadające czasom, w których one są podejmowane. Takim moim zdaniem przykładem dla mnie wskazującym na to jest filozofia dzisiaj zakupów chociażby militarnych naszego Ministerstwa Zbrojeniowego jest to, że obrony narodowej, przepraszam, że gdzie podniecamy się jakimiś czołgami, jakimiś tam wyrzutniami i tak dalej. Patrząc na to, co się dzieje dzisiaj na kanwie wojny Rosja-Ukraina, dzisiaj decydują drony, dzisiaj decydują inne nośniki jakby sprawowania wojny niż te, na które my się nastawiamy. Tak? Czyli tu widzę pewnego rodzaju znowu jakąś tam dysproporcję, że my gdzieś ciągle nie jesteśmy w stanie wejść tak odważnie w pewien proces dostosowujący nas do potrzeby chwili. Faktem jest, że powiedzmy, czy ta czerwona droga, czy jeszcze tych inwestycji, chociażby kwestia schronu, kwestia fortyfikacji na granicy wschodniej i tak dalej, to powinny być inwestycje dzisiaj strategiczne, które po prostu super specustawa powinna to regulować, bo taka jest potrzeba chwili, ale to nie zmienia faktu, że jako kraj no, jesteśmy ciągle słabo pod tym względem zarządzani.
Ja bym tutaj jeszcze dodała, że z tą specustawą jest świetnie, brakuje decyzji i często finansowania. Bo można zwrócić też, znaczy warto zwrócić uwagę na to, że decyzja na temat, czy ustawa na temat budowy tej drogi zapadła już w 2019 roku w ustawie na temat portów. Ale jeszcze chciałabym się odnieść do tej jednak strefy zbrojeniowej. Pierwsze, co zobaczymy w konflikcie, to będą bomby i rakiety, więc proszę nie bagatelizować ochrony przeciwrakietowej, bo jest priorytetem dla naszego państwa. Oczywiście widzimy drony, ale nadal jest to wojna kinetyczna, gdzie działania to są czołgi, więc decyzje podjęte przez nasze władze co do zakupów nowych wozów piechoty jest jak najbardziej moim zdaniem słuszna i powinniśmy produkować jak najwięcej. To, że przez 3 lata nadal nie mamy państwowej fabryki amunicji, bo jak widzimy, prywatne firmy mogą produkować i produkują i podpisują kontrakty, tak jak grupa Niewiadów. Więc jest słuszność, że możemy. Brakuje finansowania. A co do drogi czerwonej, to brakuje nam chyba 2 miliardów w budżecie u ministra finansów, gdzie minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz oczekuje takiej decyzji, aby rozpocząć tą budowę. Natomiast właściwie to warto podziękować posłom z Okręgu Trójmiejskiego, którzy jak gdyby zainteresowali się tym i wspomagają te sprawy. Mam tutaj na myśli oczywiście pana posła Jacka Karnowskiego, który dopomina się chociażby o projekt, który już powinien być, skoro zaplanowano pracę na 2029 rok, a mają potrwać do 32.
To a i wcześniej tak odległe... jeszcze jakieś 2 miesiące temu była mowa, że już wszystko jest prawie, że załatwione i ta droga powstanie 2 lata szybciej niż planowano. Tak. W 2030 pamiętam, bo w tym studio się bardzo tym emocjonowałam i ostatnio mi skrzydła opadły.
Znaczy, uważam, że możliwość wykreowania projektu budowlanego, bo to nie jest duży odcinek, natomiast tutaj nie tylko projekt budowlany, tak? Bo tutaj są jeszcze kwestie komunikacyjne. Dzisiaj wiemy i mówiliśmy o tym, jest to jedna z ważniejszych dróg łączących tak naprawdę port z obwodnicą Trójmiasta. Natomiast wojska amerykańskie powiedziały wprost, że one wskazywały już 12 lat temu o tym to, że powinna być taka droga zbudowana, ale dzisiaj już mówią wprost, że jeśli ta droga nie zostanie zmodernizowana do standardu autostrad, to armia amerykańska może być zmuszona do skorygowania swoich długoterminowych planów strategicznych. I tutaj powinniśmy chyba postawić najważniejszy punkt clue. Czy jest to dla nas ważne, czy nie jest to port, który zwiększa tak naprawdę swoje możliwości, rozbudowuje się, a my wciąż tkwimy w tym jednym miejscu.
Tak, jeśli można, bo to brzmi pesymistycznie.
A teraz będzie optymistycznie.
Tak, mnie się wydaje, dobrze, że po prostu trzeba na nowo przywrócić rolę podział zadań między państwo a sektor prywatny. Ja jestem przekonany, i to mam dowody z wielu krajów, i jest na to wskazuje historia polityki przemysłowej, że nie można sterować rozwojem tylko wyłącznie z pozycji centralnej. Centrum powinno się zajmować badaniami strategicznymi i wariantami analizy tego i szukania środków finansowych. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy, brakuje nam środków finansowych. No dobrze, ale istnieje formuła PPP, czyli przedsięwzięć publiczno-prywatne, które można byłoby uruchomić, które by były o wiele bardziej efektywne, na przykład w części sektora zbrojeniowego, a zaoszczędzone środki na przykład przeznaczyć na cele długofalowe, które są istotne z punktu widzenia gospodarczego. W Polsce nadal czekamy na uruchomienie listów zastawnych i innych typu instrumentów, które by pozwoliły finansować przedsięwzięcia infrastrukturalne. A nie ma tego, tak? Więc tutaj trzeba dodać impulsu.
I tutaj niestety musimy kończyć. Czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Joanna Ryngwerska, program menadżer w APS, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, Adam Protasiuk, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem w poniedziałek, 5 minut po godzinie 10. Gościom i Państwu serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia.
Ja życzę wszystkiego dobrego, optymistycznie.